rozpoczynamy katechezę na naszej antenie. Witamy serdecznie księdza biskupa Krzysztofa Wędkowskiego, biskupa pomocniczego z archidiecezji gnieźnieńskiej. Prosimy o wygłoszenie katechezy i potem o rozmowy z naszymi słuchaczami.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Witam wszystkich serdecznie. Ojcowie z dużym wyprzedzeniem prosili o katechezę właśnie na dzisiejszy dzień i wówczas zaproponowałem, że chciałbym tutaj z Gniezna powiedzieć parę słów na temat prymasa Wyszyńskiego. Dlatego, że wiadomo, że zbliża się moment jego beatyfikacji, że był arcybiskupem gnieźnieńskim, że jesteśmy teraz właśnie w trakcie uroczystości świętego Wojciecha. W czwartek ta uroczystość przypadała w kalendarzu liturgicznym. Dzisiaj, jutro powinny się odbyć uroczystości zewnętrzne. Wiadomo, z racji sytuacji, w jakiej jesteśmy, one są dosyć ograniczone, ale w niedzielę będzie oczywiście msza święta u grobu świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. Z jednej strony kardynał Wyszyński jest dla wielu jeszcze człowiekiem, którego się pamięta, ale dla wielu już mniej. Przy przyszłym roku minie 40 lat od jego śmierci. To jest duży okres czasu. Jeżeli chcę na ten temat powiedzieć parę słów w ramach tej katechezy, to też właśnie w takim specyficznym kontekście, dlatego że myślę, że wiele o prymasie wiemy, zwłaszcza starsze czy średnie pokolenie, jego życiorys, jego zasługi, ale to wszystko często związane jest z jego posługą czy misją, którą żeśmy nazywali jako męża stanu. To jest prawda, bo przecież był prymasem Polski, był przewodniczącym episkopatu, był legatem właściwie papieskim, miał specjalne pełnomocnictwa w Polsce, więc w tym znaczeniu zakres jego odpowiedzialności i zakres jego władzy był ogromny. Trudno mi powiedzieć. Nie badałem tego w historii, czy kiedykolwiek któryś biskup na świecie miał tak ogromny zakres odpowiedzialności i władzy na powierzonym sobie terenie. I nie tylko zresztą, bo dobrze wiemy, że to była także odpowiedzialność za Kościół na wschodzie, a więc w ówczesnym Związku Sowieckim. Żeby to sobie wyobrazić, to trzeba pamiętać o tym, czy ogrom tej pracy, którą on miał i którą wykonywał, no to trzeba, można sobie dzisiaj postawić przed oczy właściwie cztery osoby, a mianowicie arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa, przewodniczącego konferencji episkopatu, nuncjusza apostolskiego i arcybiskupa warszawskiego, cztery osoby. No to sobie możemy wyobrazić, że prymas Wyszyński wszystkie te funkcje łączył w sobie. Dzisiaj, jak widać, muszą być cztery osoby, żeby mogły zastąpić czy wypełnić zadania, które on sam sprawował przez 30 przeszło lat. Więc jest to ogrom rzeczywiście pracy i odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność i ta jego praca, to co mówiłem także o tych jego upoważnieniach dotyczących Kościoła na wschodzie, to również są pewne rzeczy, które z czasem dopiero o nich się dowiadujemy. Wychodzą na jaw z dokumentów, także z zapisków pro memoria kardynała Wyszyńskiego, które są powoli wydawane. Wyszło do tej pory 8 tomów. Pewną ciekawostką taką, szerzej nawet nieznaną, jest fakt, że właśnie tutaj w Gnieźnie, w swojej kaplicy domowej, prymas Wyszyński udzielił święceń biskupich, biskupowi tajnemu, wówczas biskupowi na Ukrainie. To był rok 1967. To był biskup Jancieński. Tutaj właśnie przyjął święcenia biskupie. Miał prymas takie upoważnienie, że może wyświęcić kapłana, który tu się przedostanie, znajdzie się, aby spełniał tajną misję biskupią wówczas jeszcze tam na tych terenach. To są więc rzeczy, które poniekąd znamy, o których wiemy. Natomiast musimy pamiętać, że prymas Wyszyński był biskupem diecezji. Miał dwie diecezje, Gniezno i Warszawę. I dzisiaj to, co ja chciałbym tutaj powiedzieć, no to o jego związkach właśnie z Gnieznem. I to nie tylko w tych związkach dotyczących jego nauczania tu w Gnieźnie, ale jego pracy jako biskupa diecezjalnego. bo to są rzeczy, które są często mało odkrywane. Wydaje nam się, że owszem, miał jakiś tytuł, ale tam pewnie inni za niego pracowali, biskupi pomocniczy, czy kapłani, jeszcze inne osoby zakonne. Owszem, pomagali mu, ale chcę pokazać, że on był bardzo przejęty i pracę swoją jako biskupa Gniezna i Warszawy traktował bardzo odpowiedzialnie i z całą konsekwencją. Oznacza to także jego przebywanie tutaj. To nie było tak, że prymas Wyszyński w Gnieźnie był raz na jakiś czas. Nie, był bardzo systematycznie. Zasadę miał taką, że diecezja warszawska była większa, diecezja gnieźnieńska była mniejsza, więc uważał, że 3 tygodnie w miesiącu powinien poświęcać diecezji warszawskiej, 1 tydzień gnieźnieńskiej. Niekiedy to nie zawsze się udawało, trzeba było to nadrabiać, ale ja sam jeszcze jako młody człowiek doskonale go tutaj pamiętam. I pamiętam takie stałe terminy jego obecności 1 stycznia każdego roku, chyba zawsze to był 1 stycznia, 2 grudnia, 2 lutego, kiedy miał rocznicę ingresu, również zawsze tutaj był, na uroczystości świętego Wojciecha, również zawsze tutaj był, święcenia kapłańskie, które udzielał osobiście kapłanom diecezji i jesienią każdego roku, gdzie podejmował wizytację kanoniczną parafii. Także ta jego obecność tutaj była znacząca. Był rzeczywiście tutaj biskupem miejsca, tym, który tutaj przyjeżdżał. To, co prymas mówił o Gnieźnie, to, czego nauczał o tym miejscu, to są rzeczy bardzo ważne. One są, myślę, niekiedy nam znane, ale warto je przypomnieć. Na początku nawet taką rzecz, która również jest nam już teraz znana, że po śmierci kardynała Chlonda, biskupi polscy, między innymi właśnie biskup Wyszyński, który był biskupem lubelskim, opowiadali się za tym, żeby nie łączyć ponownie unią personalną Gniezna i Warszawy, dlatego że, jak mówił właśnie biskup Wyszyński, no to jest ogrom pracy, to są dwie diecezje oddalone od siebie. I taka zresztą była sugestia polskich biskupów, żeby w Gnieźnie był arcybiskup prymas, żeby był arcybiskup warszawski osobno. Ale wtedy, gdy o tym rozmawiali w roku 1948, okazało się, że papież już podjął decyzję o połączeniu raz jeszcze unią personalną Gniezna i Warszawy i mianowaniu arcybiskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem Gniezna i Warszawy i prymasem Polski. Ksiądz arcybiskup Wyszyński to przyjął tę decyzję i wiernie ją później przez ponad 30 lat swoje obowiązki wypełniał. Na to znaczenie Gniezna jako stolicy prymasowskiej prymas wielokrotnie zwracał uwagę, także w momencie właściwie blisko swojej śmierci, dlatego że już na łożu śmierci 22 maja 1981 roku w obecności biskupów, którzy tworzyli Radę Główną Episkopatu Polski i którzy zebrali się tam przy jego łożu w Warszawie na ulicy Miodowej, bardzo chory już niemal tydzień przed śmiercią mówił, cytat, padam z całą pokorą prymasa Polski do waszych biskupich stóp i je całuję. Pamiętajcie, tradycją polskości jest powiązanie prymatury z Gnieznem wbrew jakimkolwiek myślom i zamierzeniom. Koniec cytatu. No, to są niewątpliwie słowa pasterza zatroskanego. Można powiedzieć nawet proroka, który wybiega w przyszłość, myśli o tej przyszłości, widzi zagrożenia, które się mogą pojawić. Prymas, którego nazywamy słusznie prymasem tysiąclecia, często też nazywał Gniezno kolebką katolicyzmu. Mówił o tym, że jest to miasto, które pod wiekowymi konarami skupia wszystkie dzieci swoje w świętej zgodzie, miłości i ufnej wymianie najlepszych sług. A w jednym ze swoich przemówień pytał, czyż niesłuszną jest rzeczą, byśmy kolebkę chrześcijaństwa polskiego umiłowali całą gorącością dziecięcej duszy. Wiele razy mówił, że Gniezno jest dla niego gniazdem i chrześcijaństwa, i naszej polskiej państwowości. Prymas odwoływał się nie tylko do czasów, gdy Gniezno było stolicą państwa, ale mówił także o nim jako o stolicy katolickiej Polski. Jak Jasna Góra jest dla prymasa Wyszyńskiego duchową stolicą naszego narodu, tak Gniezno często określał mianem kołyski duchowej kultury narodu. Te wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego na temat Gniezna jako kolebki chrześcijaństwa i stolicy całego narodu miały ogromną wymowę, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych zaborów, później także całej tej powojennej historii czasów komunizmu, gdy władze komunistyczne mocno starały się pomniejszyć w ogóle znaczenie tego miasta Gniezna. Było to miasto w czasach komunistycznych w sposób właściwie świadomy niszczone, poniewierane. Odbierano mu znaczenie, które miało wcześniej. I tego prymas także tutaj doświadczał. On na przekór właściwie tym działaniom komunistycznym wiele instytucji tutaj kościelnych nazywał instytucjami prymasowskimi po to, aby podkreślać znaczenie tego miasta wbrew właśnie działaniom ówczesnych władz komunistycznych, które bardzo często mu tutaj dokuczały i przeszkadzały. Tak samo zresztą jak i gdzie indziej. Prymas między innymi właśnie tutaj mówił, że cytuję, nie powiedziałbym za wiele, gdybym rzekł, że jeżeli które miasto w Polsce powinno być najbardziej chrześcijańskie, to właśnie Gniezno, miasto Wojciechowe. Faktem jest, że gdy powie się Polska chrześcijańska, to myśli każdego biegną ku miastu Gniezno. Koniec cytatu. Bardzo ciekawe jest wspomnienie samego prymasa Wyszyńskiego, które wypowiedział w 1979 roku we wrześniu w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie. A więc to jest czas, wrzesień 79, gdy jesteśmy po pierwszej pielgrzymce papieża Jana Pawła do Polski i także do Gniezna. I właśnie wówczas prymas pozwolił sobie na takie wspomnienia bardzo osobiste. Mówił w ten sposób. Byłem dzieckiem wychowanym na 24 obrazkach w historii Polski. Była to jedyna polska książka dla dzieci w mojej nadburzańskiej wiosce. Ojciec mój w długie, ciemne wieczory, gdy już nie było obawy, że przyjdzie ktoś obcy, wyciągał tę książkę z ukrycia i uczył mnie na niej historii Polski, poczynając od Gniezna. Wspomnienia te utkwiły mi w oczach i w duszy. Powróciły jak żywe, gdy stanąłem na wzgórzu Lecha w Gnieźnie, gdy asystowałem Ojcu Świętemu i w Warszawie, który na miejscu, na Placu Zwycięstwa dzisiaj odprawiał najświętszą ofiarę. Prawdziwie jest to Plac Zwycięstwa. Gdy z Placu Zwycięstwa papież pojechał na wzgórze Lecha do Gniezna, to sam powiedział to młodzieży, z którą nie mógł się rozstać, że to jest właśnie Plac Zwycięstwa. Koniec cytatu. Prymas był głęboko związany z historią. Zdawał sobie jednocześnie sprawę, że chodzi nie tylko o spoglądanie w przeszłość. Naród musi mieć także przyszłość. Naród, który jest bogaty w historię, będzie silny, jeśli oprze się na tej historii, nie pozwoli jej sobie zniszczyć i wymazać z pamięci, ale musi iść ku przyszłości. I o tym także prymas tu mówił, również w Gnieźnie, w Bazylice Prymasowskiej, gdzie powtarzał, że stoimy twarzą ku temu miejscu, które kiedyś tutaj władał król Bolesław. To spojrzenie pozwala nam myśleć o naszej przeszłości. Wyzwala w nas dwa największe uczucia i dwa największe imiona budujące zręby naszego chrześcijaństwa. W dniach Wojciechowych, tak jak teraz właśnie, podczas odpustu świętego Wojciecha, w dniach Wojciechowych gromadzą się w polskim Gnieźnie uczucia, myśli i wspomnienia dziejowe całego narodu. W tym bowiem miejscu zrodziły się najbardziej mocarne słowa i czyny, które zakładały fundamenty podtrwania narodu. To są więc myśli, które prymas wypowiadał dotyczące miasta Gniezna, tutaj, gdzie był biskupem, jak bardzo sobie to cenił, ale także mowa jest również o świątyni, o katedrze gnieźnieńskiej. Teraz, gdy można czytać osobiste wspomnienia prymasa Wyszyńskiego z tego czasu, zwłaszcza lat 50. i 60., bardzo wiele razy prymas mówi o tym, jak zainteresowany jest katedrą gnieźnieńską, jakie ona ma znaczenie. To jest czas, gdy ona jest odnawiana, właściwie remontowana po zniszczeniach wojennych, regotyzowana. On bardzo wszystkim tutaj w tej dziedzinie się zajmował. Nie było właściwie jego obecności w Gnieźnie, gdyby nie interesował się, nie sprowadzał tutaj ludzi kultury, nauki, którzy pomagali mu w tym, aby ta katedra odzyskała należny jej blask. I bardzo wzruszające są te zapiski prymasa Wyszyńskiego, który wielokrotnie pisze, że dzisiaj po południu, czy dzisiaj wieczorem sam poszedłem sobie do katedry gnieźnieńskiej. Chciałem być w niej sam. Chciałem rozważać, rozmyślać o tym miejscu, o tej historii, która tutaj się dokonywała. To są więc związki bardzo osobiste, można powiedzieć, takie wręcz intymne. Gdy prymas mówi o tym miejscu, o katedrze gnieźnieńskiej, gdy mówi o świętym Wojciechu, tutaj w tej katedrze złożonym. Piękne są teksty samego prymasa, dotyczą różne zresztą z tego czasu, z jego nauczania, właśnie tutaj, w tej świątyni. Między innymi w 1965 roku mówił o katedrze gnieźnieńskiej. Do tej świątyni przeniesiono szczątki świętych polskich męczenników. Tutaj oni przecież przez jakiś czas spoczywali. Tu pracował pierwszy arcybiskup gnieźnieński, przyrodni brat świętego Wojciecha Radzym, który umarł w opinii świętości i odbierał cześć jako święty. A ponadto tutaj gromadzili się wybitni apostołowie, jak święty Bruno z Kwerfurtu, który też przeszedł przez Gniezno i stał się wielkim przyjacielem budzącego się do życia samodzielnego narodu i Kościoła. To są nauczanie, słowa, ale to jest także troska, jak powiedziałem, o ten święty dom, o katedrę gnieźnieńską. Ona była zniszczona. Warto przypomnieć tutaj, czy powiedzieć tym, którzy tego nie wiedzą, że gdy wkroczyły tutaj wojska radzieckie, sowieckie w 1945 roku, gdy miasto było puste, nie było tutaj wojsk niemieckich, to czołg wojsk radzieckich stanął na rynku i do tej bezbronnej katedry żołnierze radzieccy strzelali. Zniszczyli ją po prostu, właściwie bezmyślnie zupełnie. Nie było żadnej potrzeby, żeby otwierać ogień do kogokolwiek. Bezmyślne takie zniszczenie katedry. Tak ona przetrwała potem do czasów powojennych i kiedy podjęto prace remontowe nad tą katedrą, nad tą świątynią, która nazywana jest matką i głową kościołów w Polsce z tego względu, że jest to siedziba pierwszej metropolii w Polsce. I w roku 1949, gdy prymas Wyszyński obejmował obowiązki biskupa gnieźnieńskiego, zwrócił się z takim apelem. Pisał tak: świątyni gnieźnieńskiej, która złożyła zastępczą ofiarę za miasto, ochraniając je od zniszczenia, spłacajmy dług wdzięczności. Matce kościołów parafialnych, w której rodzą się do kapłaństwa wasi synowie i pasterze, pośpieszmy z pomocą. Niech stanie się godnym przybytkiem czci apostoła Polski, świętego Wojciecha, naszym darem na jubileusz jego kanonizacji. Niech będzie tronem opiekunki naszej Marii w niebo wziętej. Niech ozdoba katedry wobec pielgrzymów z całej Polski świadczy o naszej miłości, ofiarności i wdzięczności. Jak powiedziałem, właściwie cały czas posługi arcybiskupa Wyszyńskiego tu w Gnieźnie rzeczywiście był wypełniony troską o ten święty dom, o świątynię, o katedrę gnieźnieńską. można powiedzieć, że bardzo zżył się z tym miejscem i rzeczywiście przeżywał tutaj swoją obecność bardzo mocno, także w sensie takim emocjonalnym. Chcę też powiedzieć, tak jak wspomniałem na początku, że oprócz nauczania, obecności w Gnieźnie, świadomości tego, czym jest Gniezno i prymasostwo, troski o katedrę gnieźnińską, arcybiskup Wyszyński i prymas wykonywał obowiązki biskupa diecezjalnego. Wszystko to, co należy do jego funkcji, a więc był to biskup, który wizytował parafię, jeszcze w takim stylu, jak to kiedyś się wizytowało, cały dekanat przez cały tydzień, po kolei, każdego dnia do kolejnej parafii, spotykał się z wiernymi, przemawiał. Sam niekiedy pisze w swoich zapiskach, że dzisiaj przemawiałem 10 razy, czy tam dzisiaj przemawiałem 6 razy. Tych przemówień było bardzo wiele. No, rozumiemy to doskonale. Myślę, że łatwiej nam to zrozumieć, że sobie wyobrazimy, że prymas nie miał dostępu do żadnego radia, do żadnej telewizji, no nie mówimy o internecie i gazetach, to niczego nie miał dostępu. Jak przyjechał, to była okazja, żeby go zobaczyć, żeby mógł powiedzieć to, czym żyje Kościół i przedstawić swoje sprawy. To była dla niego jedyna okazja. Pisze też w swoich zapiskach, że jakiś proboszcz mu zwrócił uwagę, że za długo przemawia. On się uśmiechnął, mówi: kochany bracie, ty tu jesteś całe lata, możesz mówić krócej. Ja tu jestem być może jedyny raz w życiu, więc pozwól, że będę mówił dłużej do tych ludzi, bo pewnie już tutaj nie przyjadę. A więc wizytacje, które prymas podejmował, wizytował regularnie wszystkie parafie w archidiecezji, zajmował się sprawami personalnymi księży, przyjmował ich, rozwiązywał różne sprawy, dokonywał zmian. Miał oczywiście w tym pomoc biskupów, ale w dokumentacji wiemy, że wszystkim zajmował się osobiście. Co więcej, zajmował się także życiem duchowieństwa, zakonami, wiernymi świeckimi i to w różnych wymiarach. Trzeba powiedzieć, że w tym czasie 32 lat, kiedy był arcybiskupem Gniezna, przeprowadził 2 synody diecezjalne. Jeden jeszcze w roku 62, w takim starym stylu przedsoborowym, przed Soborem Watykańskim II i później jeszcze krótko przed swoją śmiercią przeprowadzał 2 synod diecezjalny w roku 78 do roku 81. Ponieważ tutaj arcybiskup Wyszyński przyszedł po okresie wojny, więc że wiele rzeczy musiał odnawiać, regulować, poczynając od kurii diecezjalnej, kapituł, seminariów duchownych, tworzył rady kapłańskie, rady duszpasterskie, wydawał wiele zarządzeń dotyczących życia kapłańskiego, kształcenia duchowieństwa, obowiązków praw dziekanów, także życia parafialnego. Jest tutaj ogromna dokumentacja w tej dziedzinie, która, jak do niej dojdziemy, zajmiemy się nią, to zobaczymy, że to nie jest tylko styl takiej pracy, że prymas komuś coś zlecił i następnie tam podpisywał. W żadnym wypadku. Tu są rękopisy dokumentów, które przygotowywał, zarządzeń, które pisał, listów pasterskich, które sam przygotowywał. Niekiedy kogoś prosił o pomoc. Są dokumenty, na których widać jego naniesione przez niego poprawki, naniesione przez niego uwagi. Więc to wszystko rzeczywiście była praca osobista. Gdy się to wszystko poznaje coraz bardziej i w tym znaczeniu w Kościele w Polsce i nie tylko, no to przede wszystkim nas uderza ogrom pracy tego człowieka i pytanie, skąd ten człowiek miał na to także siły fizyczne, że to wszystko udało mu się wypełnić. Myślę, że odpowiedź znajdujemy w tych jego zapiskach, w jego nauczaniu i w tym, że był to człowiek bardzo pracowity i niezwykle usystematyzowany. Wystarczy zobaczyć, jak sam będąc uwięziony w latach 53-56, sam narzucił sobie pewien reżim pracy. On sam o tym pisze. Jest taki zapisek w jego wspomnieniach więziennych z 20 października 1953 roku. stoczku, gdy podaje o godzinie 5 wstanie, o 5:45 modlitwy porannej rozmyślanie, o 6:15 msza święta, śniadanie i spacer, brewiarz, różaniec, o 9:30 prace osobiste, o 13:00 obiad, spacer, różaniec, o 15:00 nieszpory, później znowu prace osobiste, znowu brewiarz, o 19:00 kolacja, o 20:00 nabożeństwo różańcowe, lektura prywatna i o 22:00 spoczynek. Myślę, że to jest także na nasz czas tutaj, gdy my w jakiś sposób jesteśmy teraz tak izolowani, to jest także wskazówka na to, którą daje nam przeszły błogosławiony, że trzeba sobie pewne rzeczy narzucić, od siebie wymagać i wtedy człowiek jest w stanie przejść także trudny okres, także ten, w którym my jesteśmy. Pamiętajmy, że prymas był w znacznie trudniejszej sytuacji, dlatego że on nie miał żadnych informacji zewnętrznych przez długi czas. Żadnych. Wyobraźmy sobie człowieka właśnie całkowicie odizolowanego, otoczonego donosicielami, który w 3 lata niemalże w taki sposób musi żyć i jest człowiekiem, który nie tylko się nie załamał, tylko człowiekiem, który się zbudował, umocnił. Tam właściwie powstały największe jego, można powiedzieć, dzieła, które później mógł realizować. Kończąc, chcę powiedzieć, nawiązując do tego, co mówimy, że jest to prymas tysiąclecia. Rzeczywiście, dzisiaj myślę, lepiej to rozumiemy, jego znaczenie i to, że u początku Kościoła na polskiej ziemi stał święty Wojciech i na końcu tego tysiąclecia stanął błogosławiony kardynał Wyszyński. I jeden i drugi wypełniał to samo zadanie, mianowicie umacniał braci swoich i swoje siostry w wierze i za tę posługę mu dziękujemy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy za katechezę. Ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Rzeczywiście to przypomnienie osoby sługi Bożego, już niedługo błogosławionego, jak ufamy, księdza prymasa Wyszyńskiego, jest nam potrzebne. A też przypomnę, księże biskupie, że każdego dnia teraz mamy lekturę radiową i czytamy, słuchamy zapisków więziennych.
To bardzo ci, bardzo dobrze, to bardzo dobra lektura. Właśnie. Myślę, że właśnie to, co tutaj chciałem podkreślić, to, co niekiedy nam umyka, no, że to był biskup diecezji. On nie zostawiał tych spraw innym. Naprawdę on te wszystkimi sprawami się zajmował i podziwiać trzeba, skąd ten człowiek rzeczywiście miał siły. No, duchowe to wiadomo, że miał, ale fizyczne też, że to wszystko potrafił temu sprostać, bo to ogrom jest tej pracy, rzeczywiście ogrom.
A kilometry kwadratowe, no sobie tak, wyobraźmy. Tak, no to właściwie... I względy techniczne nawet, przemieszczać
tak,
się,
no
prawda?
Właśnie, to jeszcze komunikacja inna. On wielokrotnie tutaj prymas pisze, jak jedzie z Gniezna do Warszawy, czy z Warszawy do Gniezna, zwłaszcza w tym okresie zimowym, że tam ma śniega, lód, a bardzo ciężko się jedzie, a musimy przerwać, a musimy nawet wrócić, więc takie to były czasy. Trzeba też dodać, że jeszcze przez długi okres ten powojenny, on był także odpowiedzialny za cały Kościół na ziemiach zachodnich. To też mu wszystko tam podlegało. Tam musiał jeździć, zajmować się, rozwiązywać trudne niekiedy sprawy, także personalne, więc to był rzeczywiście mąż opatrznościowy. No to im dalej jesteśmy może od tego czasu, tym lepiej to nawet pewnie widać.
Jeszcze nam proszę tutaj, musimy sobie dopowiedzieć, ksiądz biskup to bardzo dobrze wie, że on miał też takie specjalne dane tutaj władze od Ojca Świętego,
tak,
prawda?
Tak,
bo
tak,
sytuacja
tak.
polityczna była jaka była, tak, wiadomo, komunista, tak. Żelazna kurtyna i był jakby, można powiedzieć, papieżem.
No, można tak powiedzieć, tak? Niekiedy tam
w skrócie
się określa czerwony papież, dlatego że, no tak jak mówiłem też na początku tej katechezy, ja tego nie badałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek, jakikolwiek biskup miał tak daleko idące uprawnienia, jakie miał on. No to rzeczywiście to, co ojciec mówi, to jest prawda, to była sytuacja wyjątkowa wtedy. I dlatego te uprawnienia i to wszystko w tej jednej osobie się zebrało, no i także ten autorytet, który on sobie budował, bo to nie jest też tak, że on go miał od razu. To wszystko było budowane z czasem i myślę, że zwłaszcza ten okres odosobnienia, tego więzienia, gdy wyszedł, no to rzeczywiście był człowiekiem już mocno tak umocowanym przez swój autorytet, zwłaszcza przez to więzienie i w kościele polskim i także w kościele powszechnym, bo trzeba pamiętać, że to postać była bardzo znana w kościele powszechnym wówczas. bardzo mocno się kojarzyła Polska i Wyszyński.
Tak, zresztą są też takie, za chwileczkę telefon od naszych słuchaczy jeszcze do księdza biskupa w rozmów, ale też właśnie mówi się o konklawie tym w roku 78, prawda, że były tak. takie też no, rozmowy kardynałów wybierających, to są takie nieoficjalne jeszcze takie wiadomości, że myślano też o kardynale Wyszyńskim, ale on sam mówił, że już jest wiekowy, prawda, żeby tak gdzieś czytaliśmy, żeby szukać młodszych, no i wskazywał tutaj na księdza kardynała, oczywiście Jana Pawła II przyszłego.
To znaczy, to jest taka ciekawostka. My żeśmy chyba tutaj winieć, dlatego że mogę jeszcze dodać tutaj, że jeśli chodzi o te zapiski, które kardynał czynił każdego dnia, które są teraz wydawane, to te zapiski w rękopisie są własnością archidiecezji gnieźnieńskiej. I my je tutaj mamy. I jest między innymi w ubiegłym bodaj roku, żeśmy wydali w formie takiej broszurki właśnie to, o czym ojciec mówi, czyli wspomnienia kardynała Wyszyńskiego z dnia wyboru Karola Wojtyły na papieża 16 października 78 roku. Więc rzeczywiście jest tak, jak ojciec właśnie tutaj wspomina. Prymas notuje swoją ręką, że do tego wyboru tam już widać zmierzało. Natomiast jest rzeczywiście jego sugestia nawet, jak już jest blisko tego wyboru, prymas pisze, że zwrócił się do kardynała Wojtyły, mówi, jeśli wybiorą, sugeruje, żeby wybrać imię Jan Paweł II. I jeszcze wówczas kardynał Wojtyła mówi, myślałem o tym. Taki jest zapisek tutaj, który właśnie mam też pod ręką. Właśnie z tego dnia, to o czym tutaj ojciec wspominał, z tego 16 października 78 roku.
Tak jest. A my zapraszamy do rozmów z księdzem, teraz biskupem, na naszej antenie. Numery dla Polski Północnej, Południowej 56 655 23 55 56 655 23 56 również i za granicę zapraszamy. 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Odbieramy telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy rozmowy po katechezie.
Proszę. Chciałam do audycji.
Jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
To mówi Teresa z Warmii. Ja bardzo dziękuję księdzu biskupowi za tę katechezę poświęconą kardynałowi Wyszyńskiemu. Ja co prawda nie słyszałam z całej, bo dopiero wróciłam z kościoła, ale ponieważ przygotowując się do beatyfikacji, przeczytałam ostatnio książkę kardynał Czaczkowski i chciałam jeszcze prosić o, także być może to było mówione, o zwrócenie uwagi na jeszcze jeden aspekt martyrologii księdza kardynała, a mianowicie takie bardzo ciężkie rozmowy, bardzo ciężkie próby porozumienia z panem, załóżmy z panem Gomułką, czy z Bierutem, czy potem panem Mazurem, czy w ogóle przedstawicielem tym Urzędu Spraw Wyznań. Te rozmowy były bardzo, bardzo trudne, nieraz bardzo długie, trwające nieraz do nocy, po 12 godzin. Wymagały wielkiego przygotowania, także w dziedzinie społecznej, nauki Kościoła, do czego prymas był przygotowany odpowiednimi studiami, wymagały ogromnego opanowania, cierpliwości i takiej opanowania w tym sensie, żeby się nie zdenerwować, bo każde słowo, każda wypowiedź była bardzo ściśle rozważana i oczywiście krytykowana i tak dalej. Poza tym, mimo to, że przeciwnicy byli, jak się potem okazało, całkiem przeciwni tej wizji Kościoła i katolika w Polsce, to mimo to prymas ich szanował jako ludzi, A na mszę, nawet odpowiem, mszę świętą po śmierci Bieruta. Mimo to nie zachował do nich urazy, ale zawsze był bardzo, bardzo, bardzo naukowo i merytorycznie przygotowany i nigdy nie tracił cierpliwości. No już nie mówię też o tej trudnej, jeszcze następnych tych aspektach, żeby był stale inwigilowany, żeby stale otoczony agentami, tajniakami, nawet najbliższych współpracownikach, żeby był stale sama świadomość, że był bez przerwy obserwowany i jego rodzina, i jego współpracownicy. Także uważam, że mimo to, że mając tak trudny, tak bardzo trudny wręcz, zniósł te wszystkie przeszkody heroicznie i utrzymał nasz Kościół katolicyzm na tak wielkim poziomie. To tyle, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, że mogłam się wypowiedzieć.
Dziękuję. Pozdrawiamy panią.
Dziękuję bardzo
za refleksję.
Tak, to, co tu pani powiedziała, to wszystko jest prawdą. To jest ogrom, jak powiedziałem. Ja dzisiaj chciałem się tutaj skoncentrować na tych sprawach gnieźnińskich, ale to oczywiście jest prawda, to wszystko, co tu powiedziane. Te rozmowy były, znaczy one się odbywały, takie osobiste rzeczywiście. Jest tam też niekiedy prymas, notuje po tych rozmowach takie, robi notatki bardzo ciekawe, niekiedy nawet humorystyczne, jak właśnie wspomina o tej rozmowie, o której to pani mówi, bardzo długo trwającej, do rana prawie, z panem Gomułką i z panem Cyrankiewiczem. I prymas na końcu notuje, że jak wyszedł z tego spotkania, to kierowca jego spał w samochodzie, natomiast sam prymas chyba wypił tam herbatę, pan Cyrankiewicz zjadł wszystkie kanapki, a prymas pisze: podziwiam pana Gomułkę, bo przez wszystkie te godziny wypił tylko łyk herbaty, więc takie miał tam spostrzeżenia też, muszę powiedzieć, więc to wszystko jest prawda, że rzeczywiście był cierpliwy do tych ludzi, że tak rzeczywiście do nikogo nie miał żadnej urazy, ale także potrafił tym wszystkim zachować taki jakiś dystans. On miał jakiś takie też, nie powiem humor, no, ale potrafił w tym także zobaczyć takie rzeczy, powiedzmy, bardziej swobodne. Myślę, że także to w jakimś sensie tak po ludzku go ratowało. No. Wspominał także o rozmowie chyba ostatniej z panem Gierkiem, gdzie pan Gierek chciał się spotkać z nim już jeszcze przed odejściem ze swojej funkcji, no i się okazało, że tam, gdzie mnie się umówili, no to pan Gierek już prawie nie został spuszczony, bo wszyscy wiedzieli, że odchodzi. I też prymas Wyszyński robi taką notatkę, że żal mi patrzeć na tego człowieka, na którego wszystko właściwie się kończy, czemu on tak wierzył, ta władza i te sprawy związane właśnie z władzą i rządzeniem. Więc takie notatki też są. Ale rzeczywiście to jest prawda, człowiek wielkiego charakteru, wielkiego ducha, no i wielkiej łaski, którą miał, Ducha Świętego, no i opieki Matki Bożej, bo o tym on sam wielokrotnie o tym mówił i wszystko jej zawierzał, więc to doskonale wiemy, że w taki sposób do tych wszystkich trudnych spraw w swoim życiu prymas podchodził.
Czyli też człowiek o wielkim sercu, bo wydaje się, że ta historia życia powinna powodować pewną taką surowość nawet, prawda? Taki dystans, a jednak miał to ten dar przebaczenia tym swoim, trzeba powiedzieć, no, prześladowcom.
To ogromne, tak. Nawet to, co tutaj było wspomniane także do tych swoich współpracowników, no bo przecież tam blisko niego byli różni ludzie i dzisiaj doskonale wiemy, że on wiedział o tym i w pracy jego jako arcybiskupa i przecież w czasie tego uwięzienia. No i doskonale wiemy, że nie tylko, że dowiadywał się później, tylko on wcześniej wiedział, że ci ludzie są. On to przyjmował po prostu w ten sposób, że ci ludzie są jakoś tam niszczeni, terroryzowani, żeby na niego donosili. No i on to o tym wiedział. A ja zawsze mówił tak, że trzeba nam tak żyć, jakbyśmy żyli w przeszklonym domu, więc taka też jest scena, którą on sam zapisał w notatkach, że przyszedł do niego jakiś kapłan i podał mu kartkę. Prymas Wyszyński się uśmiechnął i na głos odczytał, że przyszedł do mnie ksiądz taki i taki, podał mi kartkę i napisał: w tym pokoju są podsłuchy. I prymas mówi: o tym, że są podsłuchy w tym pokoju i w innych, to ja wiem.
No właśnie. Zresztą był otoczony tu historyk Peter Reina. Pan Peter Reina właśnie opisuje, jak przy różnymi agentami i w różnych sytuacjach był otaczany i cały czas po prostu to było, był na takim celowniku władz, prawda?
Tak, oczywiście.
Które chciały wszystko wiedzieć.
Wróg publiczny numer jeden przez całe lata, dziesięciolecie właściwie. Tak. Więc to on sam też pisze, niekiedy też tak żartobliwie mówi, czy ja jestem rzeczywiście takim zagrożeniem, że takie siły i środki trzeba koncentrować przeciwko mnie. Tylu ludzi, tyle sprzętu, tyle samochodu. Przecież ci ludzie mogliby pożyteczne rzeczy robić w swoim życiu, a oni się wszyscy zajmują tym, gdzie ja jeżdżę i co ja mówię. Przecież ja niczego nie ukrywam. Mogą przyjechać i posłuchać. No, także do tego też miał taki dystans. Myślę, że to jest taka siła taka jednak z niego wypływała ogromna. Tutaj jak to... Ja też go jeszcze pamiętam, jako mówię chłopak tu z Gniezna, ale tak to, co uderzało właśnie, to taka siła wiary, zaufania Bogu. No to wiele osób takich starszych, które jeszcze tutaj żyją, go pamiętają, z nim współpracowali, to właśnie o tym mówi. Taka, że odbiła od niego siła wiary. O, tak bym to powiedział.
Mamy jeszcze telefon, oczywiście. Prosimy bardzo.
Radio Maria. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy.
Anna, Gniezno.
Witamy.
Bóg zapłać, to pewnie prymas Wyszyński sobie już dodzwoniłam. Najpierw zaczynam od podziękowań. Serdeczny Bóg zapłać księdzu biskupowi i Radio Maryja, że zaprosiło księdza biskupa dzisiaj. To naprawdę genialne. Te słowa bardzo dziękuję w imieniu swoimi gnieźnian, bo ja jestem trochę nieco starsza od księdza biskupa i pamiętam te przyjazdy prymasa Wyszyńskiego do Gniezna, wizyty. To wtedy katedra gnieźnieńska pękała w szwach, ludzie pieszo przychodzili do Gniezna, żeby posłuchać księdza prymasa, nie mówiąc już o wspaniałych odpustach świętego Wojciecha. W tym roku po raz pierwszy chyba od wojny nie będzie odpustu, takiego jak zwykle. Przede wszystkim Bóg zapłać za tyle wspaniałych słów o księdzu, o prymasie i o Gnieźnie. I także chciałam podziękować księdzu biskupowi też przy okazji, jak już zacytuję księdza biskupa z dnia przedwczoraj z uroczystości świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej, teraz w czwartek. Jak ksiądz biskup, jeśli można zacytować, mamy teraz tyle możliwości, powiedzmy, nawet nie będąc w kościele, transmisji, uczestnictwa przez media. I ksiądz biskup to świetnie nazwał, to wszystko są atrapy, żeby się do tego nie przyzwyczajać i żeby przychodzić do katedry, gdzie jest żywy Chrystus i święty Wojciech. Także Bóg zapłać za te słowa. A przy okazji, jeśli mogę pytanie konkretne, co z beatyfikacją? Czy są już jakieś decyzje? Czy będzie? Czy jeśli można. Bóg zapłać jeszcze raz z Bogiem.
Dziękujemy, dziękuję bardzo. Ja nic nie wiem, poza oficjalną informacją, tą czerwcową, to nic nowego w tej chwili nie było powiedziane, więc to jest takie, na razie ten termin jest, z tego co rozumiemy, wszyscy podtrzymany.
Nie ma odwołań, żeby...
Nie ma, no właśnie.
Tak, no. Czyli jeżeli coś jest nieodwoływane, więc módlmy się, żeby wszystko było dobrze.
Że taka ciekawa rzecz, ten prymas zawsze miał, jak to się mówi, pod górkę, więc także ta beatyfikacja jest tam znowu tak z jakimiś tam takimi ludzkimi trudnościami, bo i sam proces dosyć długo przecież trwał, ale wierzymy, że to wszystko się dopełni. Poza tym, jak tutaj wiemy, kim był i ta beatyfikacja dla nas jest tylko takim pewnym zewnętrznym znakiem. My wiemy, kim on był, jakie on ma znaczenie dla Kościoła i dla narodu.
Tak, mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym się połączyć jak ostatnio.
Tylko przyciszamy radio, dobrze?
Dobrze.
Bardzo prosimy o przyciszenie. Nie, proszę wyłączyć całkowicie, bo słychać jest. W tle i nam przeszkadza. No, pani też.
No mnie najmniej. Oj, przepraszam.
Proszę bardzo, słuchamy.
No to tam ktoś mówi jeszcze.
No właśnie, to pani mówi.
Aha.
Słuchamy. Halo? Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Halo?
No, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
No więc, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen. Szybciutko proszę.
Witam ekscelencję. No i bardzo dużo wiem o księdzu kardynale, ponieważ mój brat miał kontakt z nim, więc mi nieraz jak przyjeżdżał, to opowiadał.
Ale właśnie, no nie przyciszy pani radia, pani Ewo.
No właśnie, Ewa Sobczyńska.
Ale proszę przyciszyć radio.
Ja już mam zupełnie ściszone, zupełnie wyłączone.
O, teraz tak.
I teraz... I w każdym razie mogę powiedzieć jak najwięcej o nim, bo wiem. I wtedy, jak jeździłam z rodzicami do Gniezna, to w tym czasie, kiedy ksiądz prymas przechodził, to przystanął, bo ja robiłam aparat. Kwiaty miał, bukiet kwiatów przy sobie, róże miał biało-czerwone, więc popatrzył. No i w ogóle... schylił głowę, bo już chyba znał. No i stąd myśmy się poznali, więc...
No tak, to no. Takie wspomnienia. Pewnie bardzo wiele ludzi, ekscelencjo, miało, no wiele, ale przez te lata pewnie setki, a jak nie tysiące.
No tak, bo
spotkań,
to rzeczywiście... To taką ciekawostkę mogę opowiedzieć jeszcze, jeśli można chwileczkę. No właśnie to, co tutaj pani wspomina, to mój kolega miał takie wspomnienie, jak był chłopcem. Lat tam miał 7 czy ileś i w Koszalinie też właśnie kwiaty wręczał prymasowi Wyszyńskiemu. I proszę sobie wyobrazić, że po 40 latach zupełnie przypadkowo, będąc w Koszalinie, przejrzał książkę, tam Koszalin w historii, coś takiego, czy Kołobrzeg to był może, no nieważne. No i tam było to zdjęcie jego. Nie miał nigdy takiego zdjęcia. I to zdjęcie, tą książkę kupił. Po 40 latach kupił sobie książkę, na której był uwieczniony jako mały chłopczyk wręczający kwiaty prymasowi Wyszyńskiemu. Takie historie też są.
No właśnie, a jeszcze ze względu takich praktycznych ciekawostek, to czyli ksiądz prymas głównie mieszkał w Warszawie, tak?
Tam miał swoje... To znaczy, tak jak mówiłem, tu tak, głównie w Warszawie, tu był, starał się tu być, no tak jak...
Ale tu też miał swoje no właśnie, swoje apartament, pokój do pracy i tak dalej.
Tu mieszkanie miał swoje, oczywiście, miał kaplicę zaraz obok, gabinet do pracy.
Tak jest.
Oczywiście sypialnie, mieszkanie dla kapelana, to się wszystko mieściło w kurii. To miał oczywiście tak wszystko. Jest jasne, że czasu tu spędzał mniej niż w Warszawie, no ale jak mówiłem też w katechezie, tak dzielił. Uważał, no że tutaj Warszawa jest 3 razy większą diecezją, więc proporcjonalnie. Ale jego obecność tutaj jako zwłaszcza biskupa była znacząca. Wszystkim się zajmował, znał kapłanów, interesował się wszystkich tutaj przez całe lata, święcił osobiście. Dokonywał zmian personalnych, rozmowy przeprowadzał, parafię wizytował, więc spotykał się z kapłanami, z dziekanami i tak dalej. Także tu w niczym się nie zwalnia.
Tak.
Tym bardziej, że przez długi czas właściwie był tylko jeden biskup pomocniczy. Później dopiero w 60-tych latach było 2 biskupów pomocniczych, więc samo to już wskazuje, że brał na siebie także dosyć sporo obowiązków, takich duszpasterskich biskupa diecezjalnego.
I telefon jeszcze mamy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Przemysław Tabaczka z tej strony, archidiecezja gnieźnieńska, parafie Parchanie i Gąski, dekanat Gniewkowo. Witam serdecznie ojca prowadzącego i księdza biskupa Krzysztofa, który też tutaj wizytował parafię zaraz po moim przyjściu do parafii w 2016. Chciałbym go pozdrowić, ale też korzystając z okazji, pamiętaliśmy w tym dniu tutaj złożyć też serdeczne kondolencje z powodu śmierci taty, bo niedawno ksiądz biskup również pożegnał tatę właśnie w tym czasie. Chciałem się najpierw podzielić tą radością, że mogę mojego biskupa usłyszeć tutaj na antenie radia. Z tatą też słuchamy codziennie i apel jasnogórski. A propos odpustu świętego Wojciecha, to od wielu, wielu lat co roku tata jeździł na odpust. On sobie nie podarował, żeby nie pojechać, więc myślę, że to jest też jakaś tam pewna zasługa u Wojciecha wymodlenia tego powołania. Chciałem, korzystając z okazji, księdzu biskupowi zadać takie pytanie, no bo rozumiem, że to jest też olbrzymia jakaś też łaska i radość, że mamy biskupa, który jest gnieźnianinem i pochodzi z Gniezna. To jest też błogosławieństwo, można powiedzieć. W tym roku będziemy obchodzić 25-lecie święceń kapłańskich, więc jako ksiądz też dziękuję Bożej opatrzności, że w tym roku właśnie beatyfikacji księdza prymasa, to jest też łaska dla nas, dla kapłanów, którzy byli 25 lat temu wyświęceni, ale chciałbym też zapytać księdza biskupa, bo ksiądz biskup wspominał tam o tych właśnie spotkaniach swoich, no oczywiście tak jak biskup, ksiądz biskup powiedział, bo ma jeszcze księdza biskupa młodego, jest on prymas też młody, jak ksiądz biskup sam go odbiera, bo na przykład ja patrząc, no nie było mi dane go spotkać osobiście, ale też wspomnienia, czy ludzi tu z parafii, czy powiedzmy wiele takich zdjęć. Taki mimo właśnie tego doświadczenia trudnego w jego życiu, tego wszystkiego, co ten człowiek przeszedł, to na wielu zdjęciach widać rzeczywiście pogodną twarz, czy nawet jest takie zdjęcie, jak on wychodzi z katedry gnieźnieńskiej, jak ten zwyczaj, który jest chyba no do dzisiaj przecież, błogosławieństwa dzieci po w czasie odpustu. Jak ksiądz biskup Krzysztof tutaj ten swój osobisty taki właśnie wymiar tej osoby dla niego jako biskupa. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję księdzu Przemysławowi, dziękujemy.
Dziękuję. Tak, to ja rzeczywiście pamiętam to dobrze, bo jak prymas umierał, ja miałem lat 18, więc no to tutaj do katedry żeśmy chodzili na uroczystości. To, co też tutaj wspominała pani, te tłumy, to proszę pamiętać to, o czym mówiłem wcześniej, nie, że to dzisiaj niektórym nam się to trudne tam wydaje. Natomiast no, prymas nie miał żadnego dostępu do żadnej telewizji, do żadnego radia. To jeżeli chciał coś powiedzieć, no to tylko w ten sposób. No, takie były czasy. I jak ludzie chcieli coś usłyszeć, coś innego niż w tym przekazie komunistycznym, reżimowym, no to szli do prymasa i to szli ludzie i wierzący, i niewierzący. I rzeczywiście takie wspomnienia mam z katedry gnieźnińskiej, gdzie, jak ktoś zna katedrę, powiedzmy, jak się przyszło któregoś tam na jakąś uroczystość, to pamiętam, że w takim wielkim ścisku stałem w kruchcie od strony tutaj, tam od strony północnej, w kruchcie taki ściśnięty. Tylko tam się dostałem, do kruchty i to było wszystko. Tak, katedra była tak dopełniona, łącznie z kaplicami. I rzeczywiście był taki zwyczaj też, że tego prymasa tej katedry się odprowadzało do tej jego rezydencji, do domu. Bywało także, że wychodził na balkon jeszcze, przemawiał czy błogosławił. Rzeczywiście zawsze taki bardzo był pogodny, uśmiechnięty. I to, co powiedziałem, i myślę, że to, co kto miał okazję się nim zetknąć, zobaczyć go tutaj, no to takie człowiek pełen wiary, takie umocnienie duchowe w człowieku było, że jest ktoś, kto powiedzmy sobie, tak po ludzku tutaj to wszystko prowadzi i można być pewnym tego, co on robi. Takie ogromne zaufanie chyba do niego mieli ludzie i to nie tylko ludzie chyba wierzący, wydaje mi się, wówczas. No to był taki ojciec narodu. Warto przypomnieć, że na pogrzebie jeden tam, na tym wieńcu, jednym z wieńców, który tam przyniesiono, napisano niekoronowanemu królowi Polski.
No tak, taka była taka pozycja, taki był odbiór oczywiście.
Tak, taki był odbiór. Jeszcze mówię, nie tylko ludzi wierzących, także niewierzący.
Mm-hmm. To ciekawa
rzecz. Także to rzeczywiście był mąż opatrznościowy, także mąż stanu. No tak. Przewodnik duchowy, przewodnik narodu, tak można powiedzieć z całą pewnością.
Księże biskupie, dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie z osobą sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego i niedługo świętego tutaj patriarchę, tak można powiedzieć, naszego narodu.
Dobre określenie, dobre.
I na zakończenie prosimy o błogosławieństwo też pasterskie na wszystkie potrzeby.
Dobrze, jeszcze zanim błogosławieństwa, tego chciałem zaprosić do Gniezna. Myślę, że tutaj byłbym wyrazicielem takiej także myśli prymasa Wyszyńskiego. Nie wiem, czy on ją kiedykolwiek powiedział, ale nie wiem, bym powiedział, że tak. Mianowicie taki, że chyba każdy Polak powinien przynajmniej raz w życiu w Gnieźnie być. Więc takie przesłanie chcę zostawić tutaj wszystkim miłym słuchaczom Radia Maryja. Żeby każdy raz w życiu, przynajmniej raz w życiu był w Gnieźnie, w tym miejscu, które jest kolebką. A teraz błogosławieństwo, Pan z wami.
I z duchem Twoim.
niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Bóg zapłać, ekscelencji.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Dzięki. Prosto z Gniezna, z kolebki chrześcijaństwa w Polsce, ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziękujemy za katechezę i za rozmowy z naszymi słuchaczami.